Jak wiemy, w dniach od 4 do 25 października bieżącego roku, czyli już od najbliższej niedzieli, w Watykanie odbędzie się 14 Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym. Jak wiemy, ten synod wywołał burzliwe dyskusje wokół ewangelicznej wizji małżeństwa i rodziny, w ramach której tych dyskusji padają czasem bardzo śmiałe i nawet niepokojące postulaty, jak na przykład dopuszczanie do Eucharystii małżonków rozwiedzionych, którzy powtórnie zawarli małżeństwo, albo szersze uwzględnienie par homogenicznych. Bardzo różne propozycje padają. Wielu duszpasterzy czuje się tym bardzo zaniepokojonych, zdezorientowanych i zagubionych. Stawiają oni pytanie, co my, jako duszpasterze, co możemy zrobić, aby ocalić tę fundamentalną wartość antropologiczną, społeczną i eklezjalną, jaką jest trwały i sakramentalny związek mężczyzny i kobiety. Jednym z zadań duszpasterzy, które zawsze i wszędzie jest bezcenną służbą małżeństwu i rodzinie, jest kierownictwo duchowe wobec małżonków. Zastanawia jednak fakt, że w synodalnym Instrumentum Laboris temat kierownictwa duchowego małżonków jest nieobecny. W materiałach synodalnych, nad którymi będą biskupi dyskutować, temat posługi kierownictwa duchowego wobec małżonków w ogóle nie jest podejmowany. Czy to znaczy, że małżonkowie nie potrzebują takiej pomocy duchowej? Otóż dokumenty Kościoła, jak wiemy, na temat kierownictwa duchowego jako takiego wspominają jedynie na marginesie innych zagadnień. Mimo to traktują posługę kierownictwa duchowego jako cenny środek do uświęcenia człowieka, choć nieobowiązkowy. Jednak odnośnie do małżonków mocno podkreślana bywa jednak rola sakramentu pokuty. Dokumenty Kościoła bardzo mówią o konieczności posługi sakramentu pokuty wobec małżonków. Natomiast nie mówią o kierownictwie duchowym. Odnosi się wrażenie, że małżonkowie powinni skupić się przede wszystkim na tym, by nie grzeszyć. A mniej istotne wydaje się to, aby wzrastali w świętości, któremu kierownictwo duchowe służy bezpośrednio. Być może wynika to, czy wynikało to z dosłownego odczytania słów świętego Pawła z listu do Rzymian. Ci, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci. Dążność zaś ducha do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie przyporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Być może ten tekst świętego Pawła sprawił, że o małżeństwie raczej myślano jako pewnej tylko życiowej konieczności, a nie drodze powołania, a nie drodze uświęcenia. Szanse duchowego wzrostu małżonków widziano jedynie w dystansowaniu się do spraw doczesnych i przyjmowaniu stylu życia zbliżonego do osób zakonnych. Stąd w minionych wiekach dużą popularnością cieszyły się tak zwane trzecie zakony, czyli tercjarze, zwłaszcza franciszkańskie. Faktem jest jednak, że przynależność do tych trzecich zakonów przyniosła wspaniałe owoce świętości małżonków, jak to widzimy na przykładzie rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Zeli i Ludwika, Martę, którzy, jak ksiądz rektor wspomniał, będą kanonizowani już za 2 tygodnie. Posoborowa optyka życia chrześcijańskiego włącza małżeństwo w zbawczy plan i traktuje je jako równoprawną, a pod pewnymi względami uprzywilejowaną drogę uświęcenia. Nie tylko więc posługę spowiedniczą, ale także kierownictwo duchowe chrześcijan żyjących w związkach małżeńskich należy traktować jako zadanie priorytetowe. Troska o duchowy rozwój małżonków i całej rodziny to skuteczny sposób ewangelizacji. Dużo się mówi o nowej ewangelizacji. Ewangelizacja najskuteczniej dokonuje się na poziomie rodziny. O tym doskonale wiedział święty Paweł, który swoją misję, gdziekolwiek przybył, zaczynał od zaprzyjaźnienia się z jakimś małżeństwem, u którego zamieszkiwał i przykładem życia uczył wiary w Chrystusa. I tak przygotowane małżeństwo do zadań apostolskich stawało się zalążkiem nowych gmin chrześcijańskich, które przeradzały się w bardzo prężne ośrodki misyjne. O tym, że apostoł narodów cenił sobie zaangażowanie małżonków w dzieło ewangelizacji, świadczy to, że w listach apostolskich imiennie pozdrawia konkretne pary: Akwilę i Pryskę czy Filologa i Julię. To były listy pasterskie do całego Kościoła, w których Paweł pozdrawia konkretne małżeństwa. Święty Paweł cenił małżeństwo, bo widział najskuteczniejsze narzędzie ewangelizacji. To była dla niego oczywista sprawa, że małżeństwo jest rzeczywistością świętą, o którą trzeba troszczyć się. Konieczność posługi kierownictwa duchowego wobec małżonków nabiera ostrości w kontekście procesów laicyzacji i dehumanizacji, które święty Jan Paweł II nazwał horyzontalizmem. Horyzontalizm polega na utracie zmysłu nadprzyrodzoności i wrażliwości na transcendencję. Polega na sprowadzeniu wszystkiego do horyzontu, do spraw doczesnych. Najbardziej bolesnym jego skutkiem jest utrata nadziei i sensu życia, które w pierwszej kolejności uderzają w małżeństwo i rodzinę. Ze strony duszpasterzy byłoby więc zdradą miłości pasterskiej zaniedbywać, a co gorsza, odmawiać posługi duchowego ojcostwa wobec małżonków. O czym my mówimy? Otóż kierownictwo duchowe to indywidualna, względnie stała i systematyczna pomoc pełniona w imieniu Kościoła na drodze do osiągania świętości i chrześcijańskiej dojrzałości. Ten obowiązek służenia pomocą duchową małżonkom w postaci kierownictwa duchowego nakłada określone obowiązki zarówno na kierownika duchowego, którego czasem nazywamy też ojcem duchownym, jak i na małżonków, na tych, którzy z tego posługi korzystają. Jakie więc są wymagania odnośnie do kierownika duchowego? Najpierw należy zapytać, kto może być takim kierownikiem duchowym w stosunku do małżonków. Otóż wielowiekowe doświadczenie Kościoła Świętego w tym zakresie potwierdza, że może być nim każdy ochrzczony, a więc także człowiek świecki, o ile dzięki współpracy z łaską Bożą nabył pewnego doświadczenia w życiu duchowym i jest świadomy otrzymanego charyzmatu do podejmowania tej posługi wobec konkretnej osoby czy konkretnych osób. Szczególnie dysponowanym, przygotowanym do tej posługi jest jednak kapłan z racji święceń i odpowiedniej formacji intelektualno-duchowej oraz doświadczenia duszpasterskiego. Choć, jak wiemy, w historii nie brak przykładów świeckich kierowników duchowych, którzy wywarli wielki wpływ, jak chociażby Jan Tyranowski na młodego Karola Wojtyłę, który do końca życia zachował jako papież wielką miłość do duchowości karmelitańskiej zaszczepionej mu przez krawca Jana Tyranowskiego, człowieka świeckiego. Kierownik duchowy w ogóle, a w szczególności w odniesieniu do małżonków, powinien się odznaczać świadomością, że jest narzędziem Ducha Świętego, który jest pierwszym kierownikiem duchowym i uświęcicielem. To jest podstawowa cecha ojca duchownego. Mieć świadomość, że jestem sługą nieużytecznym, narzędziem Ducha Świętego. Oznacza to, że kierownika duchowego cechuje pokora i służebna postawa wobec małżonków, którzy proszą go o pomoc. Dobry kierownik duchowy jest jak Chrystus, cichy i pokornego serca. Nie powinien więc uciekać od tej posługi, choć jest ona trudna, kierując się na przykład poczuciem własnej grzeszności czy niekompetencji, bo przecież działa w nim moc święceń. Będzie natomiast delikatnie sugerował możliwość i potrzebę korzystania z takiej posługi. Oprócz teologalnej cnoty wiary, ważną cechą kierownika duchowego jest nadprzyrodzona miłość. Dzięki wierze ma być dla małżonków poszukujących dróg świętości świadkiem fundamentalnej prawdy, że Bóg jest miłością. Kierownik duchowy, wzorując się na Chrystusie, dobrym pasterzu, będzie więc odznaczał się miłością pasterską, która, jak wiemy, jest tą szczególną cechą duchowości kapłańskiej. Powinien zatem być w służbie Chrystusa i kochać Jego sprawę, jaką jest świętość sakramentu małżeństwa. Z miłości pasterskiej wynikają kolejne cechy moralno-duchowe kierownika, takie jak cierpliwość, poświęcenie czasu i sił, modlitwa za powierzone sobie osoby, a nierzadko także podejmowanie pokuty zastępczej. Ważnym postulatem miłości pasterskiej jest troska o prawdę. Służąc małżonkom, ojciec duchowny nie może kierować się sympatią albo antypatią, czy też współczuciem do jednego z małżonków, lecz z obydwojgiem ma szukać prawdy, która wyzwała. Kierownik duchowy nie może brać strony jednej z osób, ale zawsze ma ich łączyć, a nie dzielić. Prowadzeniu do doświadczenia miłości Boga i rozpoznawania prawdy służyć będzie formacja intelektualna kierownika duchowego. Przede wszystkim w zakresie duchowości, z uwzględnieniem specyfiki życia duchowego chrześcijańskich małżonków. Skoro kierownictwo duchowe ma być pomocą w rozwoju duchowym, to jest oczywiste, że sprawujący tę posługę powinien znać procesy życia duchowego i nabyć doświadczenie w rozeznawaniu duchowym. Cennym dopełnieniem wiedzy z zakresu duchowości będzie znajomość, przynajmniej w podstawach, psychologii. Ona jest bardzo pomocna. Konieczną cechą jest roztropność, czyli sztuka zastosowania wiedzy i doświadczenia odpowiednio do wrażliwości powierzającej się osoby i do okoliczności. Sztuka ta polega na prawidłowym osądzie i ocenie sytuacji, na udzielaniu jasnej i konkretnej rady oraz na stawianiu wymagań. Nie chodzi o to, aby ojciec duchowny przedstawiał kierowanemu całą doktrynę na temat życia duchowego albo drobiazgowo tłumaczył, dlaczego daje takie, a nie inne rady. Roztropność będzie wymagać jasności i konkretnych wskazań odpowiednio do sytuacji. Z tym wiąże się zdolność do empatii, czyli umiejętność wczuwania się w stan osoby kierowanej. Kierownik duchowy powinien być osobą wrażliwą i taktowną, delikatną. Od umiejętności współodczuwania i prawidłowego reagowania na stany emocjonalne szukających u niego pomocy małżonków będzie zależeć, na ile potrafią oni otworzyć się przed Nim i okazać Mu zaufanie. Obowiązkiem ojca duchownego, małżonków, jest bliższe poznanie tych osób. Powinien mieć dobre rozeznanie w sytuacji psychicznej, moralnej, duchowej, prowadzonej pary małżeńskiej czy konkretnych osób, a więc znać ich przeszłość, ich środowisko, główne trudności w zakresie życia moralnego i duchowego. Wydaje się, że w pewnych okolicznościach wskazane byłoby osobiste, a zarazem dyskretne poznanie także najbliższej rodziny, środowiska czy przyjaciół. Oprócz pouczania i wyjaśniania problemów natury moralno-duchowej, ważnym obowiązkiem kierownika duchowego jest wspomaganie i dodawanie odwagi prowadzonej osobie, zwłaszcza gdy przeżywa ona swój kryzys. Zgodnie z pouczeniem Chrystusa, by nie łamać trzciny nadłamanej. I wreszcie powinnością ojca duchowego jest dochowanie tajemnicy. Szczególnie w posłudze wobec małżonków należy w tym względzie zachować szczególnie daleko idącą czujność i roztropność, zwłaszcza wtedy, gdy kierownik duchowy jest jednocześnie spowiednikiem. Nie może być też tak, że kierownik opowiada na prawo i na lewo, komu służy. Ale też nie może ukrywać, robić z tego tajemnicy. No wyobraźmy sobie sytuację, kiedy żona korzysta z rady duchowej kierownika, a mąż o tym nic nie wie. No, może być z tego wiele nieporozumień i podejrzeń. Modlitwa i pokuta za osobę kierowaną jest oczywistym zobowiązaniem ze strony kierownika duchowego. Wiąże się ono z samą naturą ojcostwa duchowego, przybierającego w ten sposób postać permanentnego, ustawicznego towarzyszenia duchowego. I teraz kilka jeszcze zdań na temat dyspozycji osoby prowadzonej. Powiedzieliśmy, jakie są oczekiwania i wymagania co do kierownika, ale też wymagania są co do osób kierowanych, zwłaszcza do małżonków. O owocności posługi kierownictwa duchowego małżonków w dużej mierze decydować będą dyspozycje tego, kto o taką pomoc prosi. Podobnie jak w przypadku kierownika duchowego, tak i w odniesieniu do osoby prowadzonej, wiara stanowi podstawową dyspozycję. Z niej wynikają pozostałe cechy, jakimi osoba kierowana ma się odznaczać. Jeżeli nie ma wiary, no to cała ta posługa nie ma sensu. Więc wiara jest podstawą. Z tego wynika pragnienie duchowego rozwoju i dążenie do chrześcijańskiej doskonałości. Jeżeli osoba kierowana nie chce postępować w rozwoju duchowym, to ta posługa też nie ma sensu. Z wiary osoby prowadzonej wynika otwartość i szczerość wobec wybranego kierownika duchowego. Jest to przecież otwieranie się przede wszystkim na Ducha Świętego, który działa przez swego sługę, jakim jest Ojciec Duchowy. Nie ma otwartości i szczerości bez posłuszeństwa. Kierownik duchowy nie ma jednak władzy jurysdykcyjnej nad powierzającą mu się osobą czy małżeństwem, lecz swoją pomoc opiera na jej dobrowolności. Tym, co udaremniałoby, czyniłoby nieskutecznym kierownictwo duchowe, może być brak wytrwałości w korzystaniu z tej pomocy. Osoba, która o nią prosi, zobowiązuje się przed Bogiem i własnym sumieniem do cierpliwego podejmowania trudu oraz realizowania stawianych jej wymagań. Ważną sprawą w korzystaniu z pomocy duchowej jest właściwy stosunek osoby kierowanej do ojca duchowego. Jest to nadprzyrodzona miłość. Ze względu na przedmiot tej relacji, jej cel i charakter, osoba kierowana powinna odnosić się do ojca duchowego z szacunkiem, zaufaniem i nadprzyrodzoną miłością, widząc w nim narzędzie Bożej opatrzności dla siebie. To wymaga nieustannego oczyszczania motywacji, gdyż łatwo kierownictwo duchowe może przerodzić się w jakąś formę życia towarzyskiego czy nawet niebezpiecznego przywiązania uczuciowego. Jeśli chodzi o pomoc duchową w zakresie życia sakramentalnego, to odnośnie do sakramentu pokuty kierownik duchowy, nawet jeśli nie jest spowiednikiem małżonków, będzie wychowywał ich przede wszystkim do robienia rachunku sumienia, nie tylko przed spowiedzią, ale na co dzień, i do wzajemnego pojednania przed przystąpieniem do spowiedzi, a także do spowiadania się w sposób analityczny, a nie jedynie faktograficzny. Spowiedź faktograficzna, no to polega na tym, że zgrzeszyłem tyle razy w taki sposób, tyle razy w taki sposób. Kiedyś chłop w konfesjonale mówi: proszę księdza, zakląłem na taką literę tyle razy, a na taką literę tyle razy. No, ciekawe, jak ty to zrobiłeś? To znaczy co, notowałeś sobie, że zakląłem w taki sposób? Więc ludzie się spowiadają często tylko faktograficznie. Zrobiłem to, 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 to. Ważne jest, dlaczego tak zrobiłeś. Z czego to wynika? Jak to do tego doszło? Taka sytuacja może się powtórzyć, więc jakie z tego wyciągasz wnioski? Właśnie analityczne podejście do swojej grzeszności. To jest ważne zadanie kierownika duchowego, żeby do tego ludzi wychowywać, uczyć ich takiego krytycznego spojrzenia na siebie. Jeśli chodzi o Eucharystię, to ojciec duchowy, służąc małżonkom, będzie wyrabiał w nich postawę współofiarowywania z chlebem i winem swoich radości oraz trudów życia małżeńskiego, a zwłaszcza związanych z tym cierpień. Szczególny akcent należałoby położyć na fakt, że Eucharystia jako zjednoczenie z Chrystusem jest źródłem i przyczyną sprawczą więzi małżeńskiej. Wobec tego małżonkowie powinni troszczyć się o to, aby mszę świętą przeżywać razem. Ich sakramentalna więź odżywa i umacnia się, gdy oboje razem przystępują do komunii świętej. Gdy widzą to dzieci, to nie ma lepszej katechezy, kiedy małe dziecko widzi rodziców razem przystępujących do komunii świętej. Jaki to jest piękny, wzruszający obraz, kiedy obydwoje rodzice klękają do komunii, a pomiędzy nimi dziecko, które oni trzymają za rękę. I to dziecko patrzy z taką tęsknotą, że ono też chciałoby otrzymać to coś, co oni otrzymują. To jest wspaniałe wychowywanie. I zadanie kierownika jest, aby do tego ich skłaniać. Także wychowywanie małżonków do nawiedzania i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz praktyki Komunii Świętej Duchowej jako szczególnego daru, który umacnia ich więź z Chrystusem i pomiędzy sobą, jest ważnym zadaniem ojca duchowego. Kierownik duchowy małżonków będzie starał się rozwijać w nich także duchowość Chrztu Świętego. To znaczy, będzie uwrażliwiał na to, że chrzest jest fundamentem chrześcijańskiej tożsamości, niewyczerpanym źródłem łaski i zakorzeniania w Kościele. Myśmy zapomnieli trochę o znaczeniu Chrztu Świętego. Chrzest traktujemy jako wydarzenie, które było kiedyś dawno w niepamięci. Tymczasem my żyjemy chrztem na co dzień. To trzeba małżonkom przypominać. To my sami sobie musimy przypominać. Choćby poprzez prostą praktykę przeżegnania się wodą święconą, która przypomina nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, jak głosi jedna z formuł liturgicznych. W zakresie życia modlitwy, jeśli chodzi o modlitwę, to formacyjno-wychowawcze zadanie kierownika duchowego małżonków w tym zakresie nie może ograniczać się do zachęcania, aby więcej i częściej się modlili. Należałoby raczej kłaść nacisk na to, aby ich modlitwa miała charakter małżeński i rodzinny. Jak zaznacza święty Jan Paweł II w Familiaris Consortio 59, modlitwa rodzinna jest modlitwą wspólną męża i żony, rodziców i dzieci. Komunia w modlitwie, pisze Jan Paweł II, jest jednocześnie owocem i wymogiem owej komunii otrzymanej w sakramencie chrztu i małżeństwa. A zatem Zadaniem ojca duchowego będzie zachęcanie małżonków nie tylko do tego, aby modlili się za siebie nawzajem, ale także, by razem byli obok siebie wtedy, gdy się modlą, by razem klękali, nawet jeśli każde z nich modli się indywidualnie. Innym ważnym jego zadaniem będzie wychowywanie do tego, aby w treści swoich modlitw indywidualnych i wspólnych małżonkowie wykraczali poza ciasny krąg spraw osobistych i domowych i starali się ogarniać modlitwą wstawienniczą i ekspiacyjną sprawy Kościoła oraz innych ludzi, zwłaszcza innych małżeństw. Oni sami przecież wiedzą doskonale, z iloma trudami trzeba borykać się w życiu małżeńskim, jak wiele czyha pokus, jak wielkiej duchowej pomocy sami doświadczyli w podobnych okolicznościach. Jeśli chodzi o ascezę, ważny wymiar życia duchowego, problematyka ascezy współcześnie nie cieszy się zainteresowaniem. Tym bardziej asceza małżeńska zasługuje na osobne opracowanie, zwłaszcza że najczęściej redukowana bywa do sfery płciowości. Tak jakby płciowość była jedynym problemem życia małżeńskiego. Tymczasem dotyczy ona, asceza, również tego ważnego obszaru wzajemnych relacji małżeńskich, w których najkonkretniej wypowiada się ich miłość. Zadaniem kierownika duchowego będzie zatem pomoc w samowychowaniu, na przykład do systematyczności, dokładności i konsekwencji w działaniu. Kwestia punktualności, kwestia schludności, wychowywania się choćby do takich drobnych, codziennych rzeczy, które budują i umacniają więź małżeńską. To jest jedno z wielu zadań kierownika duchowego, który może w ten sposób służyć małżonkom. Oprócz wskazanych niektórych ogólnych zadań kierownika duchowego, jego posługa względem małżonków musi uwzględniać specyfikę tego stanu życia w Kościele. W pierwszym rzędzie kierownik duchowy małżonków powinien dobrze znać teologię małżeństwa i rodziny i znać duchowość małżeńsko-rodzinną. Ona jest odrębna, jest specyficzna. To jest własna droga świętości małżonków. Tego nie można ignorować. Nie można małżonków prowadzić tak, jakby to były osoby zakonne, jakby to były osoby wyrwane z kontekstu życia. Zgodnie z nauką świętego Jana Pawła II, małżeństwo należy rozumieć nade wszystko jako communio personarum, czyli tę wspólnotę osób, która odzwierciedla Przenajświętszą Trójcę. Małżeństwo to wspólnota miłości integralnej, która ogarnia całego człowieka, tak w jego wymiarze duchowym, cielesnym, wertykalnym i horyzontalnym. Oznacza to, że małżonkowie związani węzłem sakramentalnym są widzialnym znakiem niewidzialnej wspólnoty boskich osób. Zatem wielkim zadaniem kierownika duchowego małżonków będzie zabezpieczać i rozwijać w nich taką właśnie wrażliwość teologiczną i moralną. Jako sakrament jesteśmy widzialnym znakiem Boga niewidzialnego, Boga, który jest miłością. Jako wspólnota małżeńska jesteśmy widzialnym znakiem niewidzialnej wspólnoty Przenajświętszej Trójcy. Drugim ważnym rysem duchowości małżeńskiej jest chrystocentryzm i eklezjalność. Zgodnie ze wskazaną przez świętego Pawła analogią miłości małżeńskiej i relacji Chrystus-Kościół, jaką znajdujemy w liście do Efezjan. Ojciec duchowy będzie uwrażliwiał małżonków na sakramentalną obecność Chrystusa w ich osobach. Ważnym przejawem tej wrażliwości jest wspomniana modlitwa wspólna i korzystanie z sakramentów, zwłaszcza Eucharystii. Przedmiotem kierownictwa duchowego małżonków powinno być także to, co zawiera się w starożytnych formułach Ecclesia Domestica i Ecclesiola, za pomocą których wyrażano w starożytności głęboką analogię, jaka zachodzi między małżonkami a mistycznym ciałem Chrystusa. Świadomość eklezjalnego charakteru związku małżeńskiego rzutować będzie na styl wychowania dzieci, co także wchodzi w zakres konsultacji z ojcem duchowym. Kierownik duchowy małżonków powinien więc czuć się ekspertem w dziedzinie formacji eklezjalnej zarówno chrześcijańskich rodziców, jak i dzieci, a tym samym prowadzić ich do doświadczenia Kościoła, który jest misterium, communio i missio. U fundamentu duchowości małżeńskiej jest personalizm. Doniosłym obszarem zaangażowania ojca duchowego małżonków jest więc ukazywanie wartości i świętości osoby ludzkiej. Z tego wynikają dalsze postulaty, jak szacunek dla życia i płodności, a także troska o zdrowie i higienę, estetykę i wszystko, co składa się na tak zwaną mikroekologię, czyli ekologię człowieka. Innymi słowy, kierownik duchowy małżonków powinien doświadczać zdumienia pięknem i wielkością człowieka i tym doświadczeniem dzielić się z małżonkami. Kapłan zatroskany o owocność posługi wobec małżonków zatroszczy się o duchowe przygotowanie ich do roli matki i ojca, a więc do poczęcia dziecka. Wpierw bowiem, zanim pocznie się ono w ciele, winno począć się w ich sercach i pragnieniach wierzących rodziców. Jak trafnie zauważa święty Jan Paweł II, kobieta jest matką ze swej natury, natomiast mężczyzna rodzi się jako ojciec wraz z dzieckiem i od żony, matki swego dziecka, uczy się ojcostwa. To Mulieris Dignitatem, punkt 18. Kimś w rodzaju duchowego akuszera, jeśli tak można powiedzieć, dla nowonarodzonego ojca jest właśnie kierownik duchowy, który będzie wzmacniał w nim poczucie wartości i odpowiedzialności za nowego człowieka, a więc słuszną dumę z faktu bycia ojcem. Tym, co wydaje się najbardziej odróżnia posługę kierownictwa duchowego względem małżonków od posługi innym osobom, zwłaszcza konsekrowanym, jest uwzględnianie szeroko pojętej prokreacji jako nieodłącznego wymiaru uświęcenia. Nie bez powodu święty Paweł zauważa, że kobieta zbawia się między innymi przez rodzenie dzieci. To z listu do Tymoteusza. Małżonkowie pozostają więc w służbie życia i jego świętości od chwili poczęcia aż po naturalną śmierć. Uczestniczenie w przekazywaniu życia to wyłączny przywilej małżonków, istotnie wpisujący się w ich duchowość. Nie par, małżonków, to wyraźnie uczy Jan Paweł II. Podobnie jak Eucharystia jest fundamentalną racją kapłaństwa, a więc znajduje się w centrum duchowości kapłana, tak uczestniczenie w tajemnicy życia jest w centrum duchowości małżonków. Posługa kierownictwa duchowego nie może tego wymiaru prokreacji w żaden sposób pomijać. Z faktu, że przekazywanie życia włączone jest w dzieło uświęcania, ma wynikać troska o uszanowanie rytmu płodności. Ważnym zadaniem kierownika duchowego będzie wychowywanie małżonków do traktowania wymiaru cielesnego jako integralnego elementu ich chrześcijańskiego powołania. Oznacza to między innymi radosne i pełne wdzięczności przyjmowanie daru ciała współmałżonka w godziwym pożyciu, kontemplacja cudu przekazywania życia, narodzin dziecka i jego pełnego rozwoju. W to zdumienie Bożym obrazem i podobieństwem w człowieku wpisuje się doświadczenie integralnej miłości małżeńskiej, której dynamikę rozwoju wyznacza przechodzenie od miłości ludzkiej i naturalnych przywiązań do miłości nadprzyrodzonej. A więc mówiąc słowami tryptyku rzymskiego Jana Pawła II, podążanie w górę potoku do źródła, czyli do Boga, który jest miłością. Od Niego wszelka miłość pochodzi. Towarzyszący temu doświadczeniu miłości małżeńskiej ojciec duchowy małżonków będzie im stale uświadamiał, że nie mogą oni zadowalać się tylko kochaniem po ludzku, i poprzestawać na zażywaniu doczesnego szczęścia, ale muszą myśleć o miłości nadprzyrodzonej i szczęściu wiecznym. Na koniec warto przytoczyć epizod z życia błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który zmarł w Nowym Mieście nad Pilicą w 1916 roku, wielkiego apostoła konfesjonału i wybitnego kierownika duchowego, zwłaszcza osób konsekrowanych, założyciela 20 kilku zgromadzeń żeńskich niechabitowych, między innymi sióstr Honoratek, które jeszcze niedawno posługiwały w tym seminarium. Otóż ojciec Honorat wspomina, że na początku swojej działalności zakonotwórczej podczas rekolekcji, które odprawiał w 1865 roku u kamedułów na Bielanach w Krakowie, jako jedyną radę na koniec rekolekcji otrzymał zalecenie, aby zapoznawszy się z jakimś zgromadzeniem zakonnym żeńskim, modlitwami jego się wspierał i przykładami zachęcał. Jakie to przyniosło skutki, ta rada, no to wiemy. Przez analogię do powyższych słów błogosławionego ojca Honorata, tę samą radę wypadałoby dać każdemu duszpasterzowi, aby nie bał się posługi kierownictwa duchowego wobec małżonków, lecz razem z nimi odkrywał tajemnice Bożej miłości i Bożego Ojcostwa, aby ubogacał swą pasterską miłość ich wzajemną miłością, a w ich codziennym poświęcaniu sobie nawzajem oraz dzieciom i rodzinie sam jeszcze bardziej uczył się ofiarnej służby ludowi Bożemu, wynikającej z jego miłości pasterskiej, do której został wezwany łaską święceń. W ten sposób kapłan pomoże chrześcijańskiemu małżeństwu i rodzinie spełnić jej doniosłą misję w Kościele i świecie, nad czym będzie obradował najbliższy synod biskupów.